Twoja dzielnica. Nasza sprawa.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do odwiedzenia głównego miasta w Gdańsku. Najstarszym kościołem jest tu Bazylika Świętego Mikołaja. Od 7 miesięcy kościół jest zamknięty, bo z powodu niestabilnego gruntu grozi mu zawalenie. W miniony piątek główna komisja konserwatorska, która działa przy Generalnym Konserwatorze Zabytków, oceniła postęp badań i plan ratowania dominikańskiej świątyni. O tym bowiem w drugiej części audycji. Ale dziś, 4 czerwca, w 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów do parlamentu, opowiemy o ludziach, którzy gromadzili się w tej świątyni. W latach 70. i 80. duszpasterstwo akademickie Górka było oazą wolności. Historyk profesor Wojciech Turek.
Na początku lat 70. w tym ośrodku duszpasterskim na Górce skupiła się dzięki ojcu Ludwikowi Wiśniewskiemu młodzież, która doświadczyła marca 68 roku wydarzeń oraz traumatycznego grudnia 70 roku. Młodzież, która po prostu przeżyła pewien wstrząs i która szukała jakby swojej drogi w takiej sytuacji. Bo Gdańsk po grudniu 70 to było naprawdę wyjątkowe miejsce. Górka w Świętym Mikołaju była takim tyglem, gdzie ci ludzie mogli się swobodnie spotykać, a to też trzeba powiedzieć, że takich miejsc, gdzie można było swobodnie się spotykać i dyskutować, to w ówczesnym Gdańsku i w ówczesnej Polsce było bardzo niewiele. I Kościół zapewniał taki azyl, jakby oazę wolności słowa, wolności wypowiedzi. A dzięki bardzo umiejętnemu patronatowi ojca Wiśniewskiego, ta młodzież mogła podążać pewną drogą, w której łączyły się wartości narodowe i wartości chrześcijańskie.
Ja się nie uważałem nigdy za opozycjonistę. Ja towarzyszyłem ludziom, którzy jakoś myśleli o Polsce, co tu zrobić z tym wszystkim. Teraz jak to się stało, że jacyś tam ludzie przyszli? No przyszli. Ja myślę, że niezwykła jest rola Aleksandra Hala. On mieszkał na podwalu staromiejskim, a więc w pobliżu naszego kościoła. I to on przyprowadził właściwie grupę najpierw swoich kolegów z klasy, a później także innych ludzi na jakieś, prawda, rozmowy. Oni wtedy byli w klasie maturalnej. Ja zajmowałem się studentami, ale także i miałem lekcje religii dla maturzystów. No i w ten sposób się znaleźli. I wtedy, kiedy oni przyszli do mnie, to już byliśmy po grudniu 70 roku. Ja nie byłem świadkiem, jak oni przeżywali, ci przynajmniej, prawda, jak oni przeżywali marzec 68. Natomiast byłem świadkiem już, jak przeżywali grudzień 70. Zresztą dla mnie osobiście Solidarność rozpoczęła się w grudniu 1970 roku. Można na to patrzeć różnie, prawda, ale można też i patrzeć w sposób taki trochę religijny. Krew męczenników zwłaszcza, ta niesłusznie przelana, zawsze rodzi wielkie dzieła. Tak jak ja to mam, prawda, w swojej pamięci, to właściwie myśmy wtedy nie szukali odpowiedzi, jak to się stało. Wtedy szukaliśmy odpowiedzi, co robić, jak to dalej żyć. Tam w tym Gdańsku było coś z uniwersytetu, tak w pewnym momencie, ostatnie moje 2 lata, to jest 70 na 71, 71 na 72, robiliśmy jakąś taką szkołę filozoficzną. Przyjeżdżali profesorowie z KUL-u, prawda, i były wykłady takie rzeczywiście konkretne, uniwersyteckie, dotyczące, prawda, filozofii.
W latach 70. z tych środowisk, które uczestniczyły w spotkaniach na Górce, ukształtowały się 2 środowiska polityczne. Pierwsze to tylko wymienię, bo ono później nie odegrało roli, utworzyło niezależną grupę polityczną. Drugie środowisko to był Ruch Młodej Polski. I to jest środowisko bardzo ważne i dla Gdańska, i dla dziejów opozycji antykomunistycznej przed sierpniem 80 roku, i również bardzo ważne też i dla dziejów Solidarności, samej Solidarności. Byli takim zapleczem na początku technicznym, administracyjnym Solidarności w 80 roku. W momencie, kiedy wprowadzono stan wojenny, Solidarność została zdelegalizowana, ci ludzie nie mieli się gdzie podziać, a nie chcieli jakby powrotu do tego, co było przed Solidarnością. I wówczas również Kościół Świętego Mikołaja udostępnił tym środowiskom pomieszczenia, taką właśnie oazę, gdzie mogły te środowiska w ramach własnej tożsamości prowadzić niezależną działalność, ale również, i o tym też nie zapominajmy, pogłębiać własne przeżywanie wiary, bo to były środowiska w mniejszym lub większym stopniu, ale związane z Kościołem. To były takie środowiska jak na przykład grupa poetycka wokół Zbigniewa Jankowskiego. To było duszpasterstwo dziennikarzy prowadzone przez Macieja Łopińskiego. To byli pisarze, tutaj wymienię chociażby profesora Kazimierza Nowosielskiego, Władysława Zawistowskiego. Była też, ale to nie na górce, tylko w krypcie, czyli w innym miejscu, Galeria Świętego Jacka, gdzie prezentowali swoje dzieła artyści, ale również był punkt, gdzie można było zakupić niezależne wydawnictwa. I ten punkt prowadziły takie osoby jak Barbara Madajczyk, a później Edmund Krasowski. To było naprawdę takie centrum intelektualne w Gdańsku w latach 80., skupiające tak różnorodne środowiska, tak wielu różnych ludzi, nauki, kultury. W latach 80. i wcześniej oczywiście również inteligencja odgrywała bardzo istotną rolę w społeczeństwie. Tego się nie da porównać do tego, co mamy obecnie. Środowiska intelektualne w latach 80. miały prawdziwy autorytet i naprawdę wyznaczały pewne kierunki i standardy zachowań społecznych. Wszystko to, co komunizm niszczył, to te środowiska starały się jakby nieść ten kaganiec oświaty, nie tylko jakby zachowywać własną niezależność, ale również i oddziaływać na społeczność gdańską.
Tu formowali się ludzie, nie zawsze wierzący, którzy szukali odpowiedzi na różne pytania, mówi jeden z uczestników Jacek Skarbek.
Górka przyciągnęła bardzo rozmaite osoby, zarówno jeśli chodzi o charaktery, zainteresowania, wizję swojego przyszłego życia, bo tam byli wszyscy, prawnicy, poloniści, historycy, naprawdę byli tam wszyscy, również niekoniecznie studenci. Za moich czasów, czyli 80. i kolejne lata, to był czas, kiedy przychodzili bardzo różni ludzie. Bywali nawet ludzie, którzy pracowali w stoczni, więc trzeba jasno powiedzieć, że to nie była jakaś kuźnia intelektualistów i bardzo bym się wzdragał, gdyby to tak przedstawiać. Nie. Byliśmy grupą właśnie bardzo różnych ludzi i przez to było to środowisko bardzo ciekawe. Przychodzili, można tak dzisiaj powiedzieć, trochę postrzeleni artyści, nawiedzeni poeci, bywali twardo stąpający po ziemi prawnicy, na przykład jak mówiący te słowa i tak dalej, i tak dalej. I z tego tworzył się wulkan rozmaitych pomysłów, zderzeń, czasami sporów. Ojciec Sławomir Słoma bardzo dbał o to i ciągle wbija nam w głowy, żeby nie powstawała tak zwana grupa wzajemnej adoracji. Żeby, broń Boże, nie była to jakaś taka grupka, która się poklepuje po ramieniach, prawda, pije sobie z dzióbków. Nie, chodziło mu właśnie o to, żeby tam zawsze coś kotłowało, jakiś niespokojny duch panował, żeby była jakaś refleksja. No czasami rzucał rzeczy, które były w tamtych czasach kontrowersyjne, bardzo pod prąd, a okazały się bardzo takie w dłuższej perspektywie czasu wręcz profetyczne. Dzisiaj byśmy to nazwali, że on dbał o to, żeby każdego z nas po trosze zrobić takim apostołem, który będzie nie w sprzyjającym sobie środowisku musiał funkcjonować, a może wręcz niechętnym.
Bardzo ważnymi osobami w duszpasterstwie byli duszpasterze, czyli ci ojcowie, którzy pracowali z tymi młodymi ludźmi, studentami, którzy przychodzili kształtować się na górkę.
W latach 70. to taką postacią oczywiście pierwszą i wiodącą i pamiętną jest ojciec Ludwik Wiśniewski. Natomiast w tym drugim okresie, w okresie Solidarności i po stłumieniu Solidarności, po wprowadzeniu stanu wojennego, tymi środowiskami i studenckimi, i artystycznymi opiekował się ojciec Sławomir Słoma. To były lata 79-85. Najważniejsze, bo wtedy najwięcej się działo w kościele świętego Mikołaja. Potem przyszedł ojciec Stanisław Tasiemski, ale to już jest druga połowa lat 80., to już jest okres poprzedzający okrągły stół. I trzeba powiedzieć, że rola tych środowisk zaczęła już maleć. Te pomieszczenia w kościele świętego Mikołaja były takim azylem na ówczesne czasy, na czasy, kiedy komuniści uniemożliwiali swobodną działalność. Natomiast kiedy pojawiły się warunki do prowadzenia swobodnej działalności, to te środowiska oczywiście zaczęły ją prowadzić w innych miejscach, w innych instytucjach itd. itd.
Pan także był uczestnikiem tych spotkań na górce.
No tak się składa, że rzeczywiście mówiąc o górce w świętym Mikołaju, to mogę się wypowiadać nie tylko jako historyk, ale również jako świadek. W 1980-81 roku byłem jeszcze wówczas uczniem pierwszego liceum ogólnokształcącego i byłem właśnie taką osobą poszukującą. Pamiętam tę atmosferę. Tam rzeczywiście każdy mógł przyjść. Każdy dostał herbatę, mógł sobie siedzieć i po prostu słuchać tego, co się wokół dzieje. Atmosfera była zawsze taka, powiedziałbym, bardzo chrześcijańska, tak w stylu pierwszych chrześcijan, ale bez też narzucania jakichkolwiek praktyk religijnych.
To działało naprawdę w skrajnie wolnościowej atmosferze, w atmosferze takiej burzy. I to było piękne, to było piękne. Zresztą każdy z nas chyba został naznaczony tym w jakiś sposób, tym odium wolności, wolności w poszukiwaniach, czyli w bardzo swobodnej czasami wersji liturgii. Ojciec Sławomir zachęcał panie, żeby na przykład były ministrantami. Wszystko to można podsumować jako takim zaszczepieniem implantu wolności, takiego świeżego podejścia do sprawy. Co z tym każdy z nas w życiu zrobił, to już jest inna sprawa. Natomiast i to jest to, co wszystkich górkowiczów ze sobą łączy, coś, do czego się można zawsze odwołać.
Końcówka lat 80. i początek 90. to czas, kiedy duszpasterstwo otwierało się na świat. Realizowano to podczas pielgrzymek do Teze we Francji, gdzie do dziś działa ekumeniczna wspólnota, mówi Ryszard Bongowski, który organizował wyjazdy.
Pierwszy wyjazd to był chyba 87 albo 8 rok i wtedy pojechał jeden autokar, tak zwany dominikański, połączone duszpasterstwa z Gdańska i z Poznania. W następnym roku już pojechały dwa autokary tylko z Gdańska, a w następnych jeszcze więcej. Więc myślę, że w skali powiedzmy 3-4 lat przez duszpasterstwo akademickie tutaj na górce w Gdańsku, myślę, że co najmniej kilkaset, może nawet i z 1000 osób zobaczyło Tezę, pojechało do Tezy, wyjechało na zachód. Te działania ojca Tasiemskiego były niesamowite, bo ja nie wiem, czy on był do końca świadomy tego, co robi, ale naprawdę nam się otwierały oczy i umysł się otwierał na to, jak otwarty i powszechny jest Kościół, że to nie jest tylko Kościół polski, katolicki, i jak wygląda życie za żelazną kurtyną, jak funkcjonują ludzie, w jakich warunkach żyją i tak dalej. Także to było naprawdę bardzo cenne dla budowania tego nowego pokolenia, które już za chwilę od 89 roku wchodziło w wolny, demokratyczny kraj.
Kościół świętego Mikołaja pomógł kształtować się wielu osobom, ale teraz sam potrzebuje pomocy. 31 października ubiegłego roku świątynia została zamknięta do odwołania ze względu na zły stan techniczny grożący katastrofą budowlaną. Wierni modlą się w jednej z sal oraz w sąsiednich kościołach. Po zamkniętym kościele oprowadzał mnie ojciec Michał Osek, przeor gdańskich dominikanów. Wszystkie zabytki są przykryte czarną folią. Częściowo jest zdjęta posadzka. Widać miejsca po badaniach gruntu.
Rozpoczęliśmy jakiś miesiąc temu taki proces szeregu konsultacji. Spotkaliśmy się z wieloma osobami, które wykonywały podobne prace, które zmagały się z podobnymi problemami, albo które są znawcami w dziedzinie historii wczesnego średniowiecza, w dziedzinie budowania w średniowieczu. I takim podsumowaniem naszego etapu konsultacji, przedstawiania tych wszystkich danych, konfrontowania też z innymi specjalistami, było spotkanie Generalnej Komisji Konserwatorskiej. To posiedzenie odbyło się w naszym kościele z Generalnym Konserwatorem Zabytków, a także ze zespołem eksperckim powołanym przez klasztor. Generalna Komisja Konserwatorska potwierdziła dobry kierunek naszych działań, naszych badań, także tryb, harmonogram, który przedstawiliśmy, który już zrealizowaliśmy. Także nas bardzo cieszy, że te wszystkie działania, które podjęliśmy, także zostały wysoko ocenione przez specjalistów z całej Polski.
Czy będzie zabezpieczone sklepienie taką specjalną konstrukcją? Bo wiem, że to się jeszcze wahało kilka miesięcy temu.
Tak, to co jest właśnie nadal najpilniejszą rzeczą, to jest właśnie podparcie sklepień. Należy te sklepienia podeprzeć, chociażby po to, żeby ocenić ich stan. W tym momencie, gdyby ktoś wszedł i zaczął badać te sklepienia, no istnieje bardzo realne ryzyko, żeby nastąpiła ta katastrofa budowlana polegająca na zapadnięciu się tych sklepień gotyckich, oryginalnych sklepień gotyckich. To będzie rusztowanie wsporcze, wybudowane z drewna i ono będzie zawierało też w sobie platformy, które pozwolą nam na najpierw materiałowe badanie łuków, sklepień, żeber oraz naprawę tych elementów.
Kiedy będzie ustawione to rusztowanie?
Możemy tutaj mówić o jakichś, no bezpiecznie mówiąc, 2 miesiącach. Jest to kwestia mobilizacji pracowników, przywiezienia materiału i wybudowania tego rusztowania.
Wiem, że był problem z tym, że to miało być posadowione na posadzce. Czy ten problem udało się w jakiś sposób rozwiązać?
Rozwiązałem ten problem razem z Urzędem Konserwatora Wojewódzkiego w Gdańsku. Zdecydowano, że częściowo posadzka w nawie południowej będzie rozebrana. Wiemy dokładnie, jak to podłoże pod płytami wygląda. Tam bardziej ono przypomina plażę, dlatego że tam jest to podsypane piaskiem, niestety bardzo mało spoistym i stąd właśnie ten problem, ryzyko zniszczenia tych płyt, w związku z tym te zabytkowe płyty będą przeniesione częściowo, nie w całości. Natomiast płyty nagrobne, które widzimy w kościele, te największe, niektóre pochodzą jeszcze z stylu gotyckiego, one będą zachowane w tych samych miejscach, zabezpieczone. One może wyglądają dosyć niewinnie na podłodze, ale tak naprawdę są olbrzymim ciężarem i są bardzo szerokie. Płyty te mniejsze, one pochodzą z XVII wieku, z drugiej połowy XVII wieku. Je dużo łatwiej jest przenieść. Wapień olandzki, którego one są wykonane, ma to do siebie, że on jest bardzo odporny na ścieranie. Natomiast jest to materiał bardzo łamliwy. Jest tutaj rekomendacja specjalistów, także z Politechniki Gdańskiej, która mówi o tym, że bezpieczniejsze będzie ich zdjęcie, a z drugiej strony ich demontaż pozwoli nam także na nieco zniwelowanie tych zniszczeń, które miały miejsce podczas awarii konstrukcji. My widzimy tutaj w kościele posadzkę, która jest bardzo pofalowana. I właściwie...
Zgadza się, muszę to potwierdzić, bo widzę to naocznie.
Tak, i właściwie użytkowanie świątyni, można się zgodzić na pewne krzywizny posadzki zabytkowego kościoła, natomiast w niektórych miejscach naszego kościoła jest to już dosyć nawet niebezpieczne.
Kilkadziesiąt centymetrów jest różnica w tej chwili, tak gołym okiem patrząc, bez żadnego pomiaru.
Tak, są takie miejsca. Wykonaliśmy specjalne pomiary, tak zwaną ortofotomapę. Ja też uczę się nowych słów podczas tych wszystkich prac i każda z tych płyt wróci na to samo miejsce, z którego została pobrana.
Do czego ten dzwonek służy?
Właściwie można powiedzieć, że do czasu zamknięcia kościoła służył nam na taki sygnał, że się msza albo liturgia rozpoczyna. No a w tym momencie jest trochę przykurzony, bo nie jest nieużywany.
Kiedy sytuacja zrobiła się, mówiąc troszkę potocznie, groźna, klasztor dominikanów jest w nieustającym kontakcie z Urzędem Ochrony Zabytków i musimy przyznać, że ta współpraca rzeczywiście układa się bardzo dobrze.
Marcin Tymiński z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.
Mówiąc krótko, dziś wniosek dominikanów, jutro decyzja konserwatora w sprawach, które oczywiście dotyczą ratowania świątyni, więc myślę, że obie strony są jak najbardziej z tej współpracy zadowolone, czyż takie jest zadanie konserwatora. Konserwator sam nie remontuje, nie bada. Konserwator może jak najszybciej wydać decyzję, może wydawać zalecenia, może wskazywać drogę, może zalecać te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że ta świątynia jest w jak najlepszej opiece. Za stan obiektu na przykład, za wszystko to, co w obiekcie się dzieje, odpowiedzialny jest właściciel. Konserwator jest tym organem, który jest zarówno dobry, jak i zły. Zły w momencie, kiedy właściciel nie dba na przykład, zaniedbuje, wtedy konserwator wkracza ze wszystkimi możliwościami, jakie ma. Oczywiście w tym wypadku o takiej sytuacji nie mówimy. W tym wypadku konserwator wskazuje drogę postępowania, zaleca konkretne rozwiązania, a także akceptuje. Taka sytuacja była na przykład w momencie, gdy musieliśmy zdecydować, czy z kościoła świętego Mikołaja wynosić zabytki ruchome. Figury, ołtarze. Urząd zdecydował, że nie wynosimy nic z kościoła. Specyficzny mikroklimat, jaki tam panuje, jest najlepszy dla tych zabytków. Na przykład każde wyniesienie je w inne miejsce, mimo iż na przykład Muzeum Narodowe deklarowało się, że te zabytki z kościoła świętego Mikołaja przyjmie. Zdecydowaliśmy się, że cały czas one pozostają w świątyni, zostają zabezpieczane na miejscu, gdyż ten mikroklimat, który tam panuje, po prostu im służy.
Jak przechodzę, to tutaj w tej chwili dominuje kolor czarny w kościele.
Czarne były też ołtarze boczne, ale to jest inna czerń. Tamta pochodziła z baroku, a ta jest zupełnie współczesna. Są to folie, którymi przykryte są ołtarze, wyposażenie, zabytki ruchome. I rzeczywiście ten widok jest przerażający. Nawet muszę powiedzieć, że nie lubię tego widoku, no ale on pozwala nam jakoś zabezpieczyć te wszystkie zabytki, które tutaj się znajdują.
Jak wygląda pozyskiwanie w tej chwili środków na remont, bo trzeba wyasygnować dosyć duże środki na zabezpieczenie unikalnego zabytku?
Wiele urzędów, instytucji, które mają takie możliwości, tutaj już wyraziło gotowość pomocy. Ostatnio, kilka dni temu, otrzymaliśmy dotację od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, który w sumie przeznaczył 101 tysięcy 500 zł na pracę w naszym kościele.
W tym roku jest to chociażby 47 tysięcy na dalsze badania architektoniczne w kościele, a także 20 tysięcy złotych już na konkretne działania na podparcie sklepień kościoła. Dodatkowe pieniądze to także konserwacja zabytków ruchomych. Najważniejsza część dotacji to środki przeznaczone właśnie na ratowanie świątyni, tak by rzeczywiście zapobiec potencjalnie katastrofie budowlanej w tym miejscu.
Jak wygląda zbiórka pieniędzy od różnych ludzi, bo podejrzewam, że wiele osób z porywu serca wysyła do ojców pieniądze.
Tak, to są osoby, które przychodzą do klasztoru i tradycyjnie przeznaczają właśnie na Mikołaja ofiary. Są to też wpłaty na konto i cieszymy się, że gdańszczanie i wielu ludzi z Polski nie zapomina o Mikołaju i tych potrzebach, które u nas występują. Większość tych pieniędzy jest przeznaczana na taką rezerwę do tych dotacji, które otrzymamy. Możemy spodziewać się, że dotacje będą duże, a każda duża dotacja oznacza także duży wkład własny. Stąd też gromadzimy te środki wyłącznie na potrzeby prac w Mikołaju.
Czy na przykład ojcowie prowadzą jakąś działalność, nie wiem, wydawniczą, wynajmowanie terenu, który obok kościoła się znajduje, żeby jak najwięcej pieniędzy pozyskać na ten remont?
Rzeczywiście tutaj staramy się, żeby w miarę naszych tutaj sił i możliwości pozyskać dodatkowe fundusze. My zdajemy sobie sprawę, jak drogie będą te prace, ale także jak wymagające będą prace już po otwarciu kościoła. My będziemy zmuszeni do wprowadzenia profesjonalnego monitoringu tego obiektu, który także pochłania co miesiąc dużą kwotę pieniędzy. W związku z tym myślimy o tym, żeby jakiś przypływ gotówki się pojawił, który jakby jest niezależny od takich zwykłych, tradycyjnych zbiórek. Wielu ludzi tutaj nas pyta, co się dzieje na placu przy kościele. W tym momencie on jest wynajmowany. Tam ekipa, która remontuje ulicę Złotników, wynajęła ten plac pod swoje zaplecze. I dzięki temu też my jako Dominikanie, jako klasztor możemy funkcjonować, także cieszymy się z remontów prowadzonych w mieście, bo dzięki temu my też możemy skorzystać z tego wynajmu.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizowała Ola Woźniak.
Twoja dzielnica. Nasza sprawa.